Jurga.
Bezpiecznik. Cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w szóstym już odcinku drugiego sezonu podcastu Bezpiecznik. Tym odcinkiem otwieramy nowy mikrocykl o przestrzeniach publicznych, a dzisiaj opowiem Wam o przestrzeniach do nauki, czyli czy szkoła może koić.
Bezpiecznik.
Blok trzeci. Oswajanie przestrzeni. Nie wiem, jakie Wy macie doświadczenia z przestrzeniami do nauki. Podejrzewam, że znacząca część z Was kończyła szkoły tak zwane tysiąclatki, tysiąc szkół na tysiąclecie Polski, szkoły budowane od lat 60. tak naprawdę do 80. One miały naprawdę sporo projektowych zalet. W tej chwili w większości są cudownie oblepione styropianem i pomalowane na fantastyczne pastelowe kolorki. Ale jeżeli chodzi o układ przestrzeni i to, co oferowały, nie były to najgorsze szkoły i też bardzo fajnie poddają się mądrej modernizacji. Druga grupa pewno kończyła piękne historyczne budynki, szczególnie ci z Was, którzy pochodzą z ziem odzyskanych, gdzie były takie widowiskowe przestrzenie szkolne po niemieckie, pruskie, to pamiętają te sale szkolne z takim sznytem wręcz filmów historycznych. Ja nie ukrywam, że mam słabość do takich sal szkolnych i pewnie część z Was ten przywilej miało. A na pewno jest też grupa, która kończyła różne małe placówki czy szkoły wiejskie, które miały dużo bardziej kameralny charakter. Jestem bardzo ciekawa, jakie macie w ogóle wspomnienia ze szkoły, bo na pewno wśród słuchaczy są osoby, które kończyły ośmioklasową podstawówkę i potem czteroletnie liceum. Są ci, którzy mieli tę, to chyba nie był przywilej, ale mieli tę przygodę uczenia się w gimnazjum. I są też ci, którzy, ci najmłodsi, którzy teraz słuchają, powróciwszy do starego systemu ośmioklasowej podstawówki. Ja mam bardzo różne wspomnienia ze szkoły. Kończyłam najpierw małą, kameralną podstawówkę właśnie w typie tysiąclatki, ale to była mała, kameralna szkoła, gdzie miałam naprawdę fajnych nauczycieli. Mieliśmy nawet na tamte czasy pełen luksus, ściankę wspinaczkową na sali gimnastycznej i to było ekstra, ponieważ ja nie cierpię sportów zespołowych. Tak jak wszyscy grali w siatkówkę, to mogłam sobie powisieć pod sufitem i duża wdzięczność dla mojej pani Beaty od WF-u, że mi na to pozwalała, albo biegałam po bieżni, tak to też lubiłam robić, ale ja jestem dziwna, byłam dziwna, to się nie zmieniło. Potem wylądowałam w gigantycznym molochu, szkole tak zwanego nowego typu, może bez nazwy, w gigantycznym molochu na Bielanach warszawskich, a właściwie chyba to już jest Żoliborz, ale taki trzeciej klasy. I to była gigantyczna szkoła, która dała mi w kość. I ja zaliczyłam w swoim systemie edukacji fobię szkolną. Dorobiłam się nawet ponad 100 godzin nieobecności i było super, więc oczywiście w trakcie semestru, a nie całego toku edukacji. Miałam tę wielką przygodę bycia w indywidualnym toku nauczania i zaliczania wszystkiego w trybie osobnym. I trochę o tym chciałabym powiedzieć, bo szkoły mogą być przestrzenią odspołeczną i dospołeczną. Są to dwa stwierdzenia wymyślane przez Edwarda Halla, twórcę takiej książki, o której mówiłam już wielokrotnie, która nazywa się Ukryty wymiar. To jest twórca takiego pojęcia jak proksemika, czyli to, jakie odległości między ludźmi i ludźmi, albo między ludźmi i obiektami wpływają na ich, tych ludzi, zachowania społeczne. On też stworzył podział na dystanse społeczne, w tym to, co mamy w tej chwili, dystans prywatny i ten dystans publiczny, społeczny, którego każą nam wszyscy przestrzegać w trakcie pandemii. No i Edward Hall w tej swojej słynnej książce, zresztą ona jest dostępna po polsku, pierwsze wydanie, lata 70. z cudownym PRL-owskim wstępem, bardzo Wam polecam. I tam są właśnie dwa stwierdzenia, przestrzeń odspołeczna i dospołeczna. Przestrzeń odspołeczna to jest taka, gdzie wchodzenie w interakcje międzyludzkie jest trudne, gdzie niesie się echo, gdzie nie ma takich miejsc, gdzie można by się było schować, ta przestrzeń nie jest otulająca i to są stadiony sportowe, to są dworce, to potrafią być szkoły, czyli wszędzie tam, gdzie mamy wrażenie, że można nas obserwować z każdej strony i gdzie nie ma się jak zatrzymać w tłumie ludzi, bo ludzie nas rozdepczą. A przeciwstawnością tego stwierdzenia jest przestrzeń dospołeczna i to jest właśnie ta przestrzeń, w której mamy wszelakie zakamarki, mamy zwężenia, mamy jakieś takie miejsca, gdzie możemy się schować, zatrzymać, przysiąść, gdzie jeżeli coś powiemy, to nie słychać nas wszędzie, tylko słyszy nas tylko osoba, do której mówimy. I to jest ta przestrzeń taka naznaczona przytulnością. I jeżeli myślimy o szkole, to oczywiście pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to te gigantyczne gmachy, gdzie się gdzie przebiega tabun bardzo młodych albo młodych ludzi i gdzie jest głośno, gdzie się niesie echo, gdzie dzwonek po prostu napina cały system nerwowy. I w takim pojmowaniu szkoły ona na pewno byłaby przestrzenią odspołeczną. Ale jeżeli pomyślimy o szkołach nowego typu, jeśli pomyślimy o coraz popularniejszych przedszkolach, przedszkolach leśnych, miejscach dla dzieci i młodzieży, gdzie jest właśnie dużo zakamarków, gdzie są takie miejsca ciszy, gdzie są biblioteki, gdzie jest dobre oświetlenie, gdzie są szerokie parapety, na których można usiąść i poplotkować, to są przestrzenie dospołeczne i one w rozwoju młodych ludzi są nieprawdopodobnie ważne, bo szkoła nie powinna być obiektem, który nas przeraża, tylko powinna być obiektem, przestrzenią, która nas koi. Musimy pamiętać o tym, że dla bardzo wielu młodych ludzi przestrzeń szkoły nie jest tylko przestrzenią edukacyjną, ale jest też przestrzenią ochronną. Jest przestrzenią, do której się ucieka z domu, ponieważ nie każdy dom jest bezpieczną ostoją. I takich dzieciaków i młodych ludzi jest bardzo dużo. Musimy wiedzieć o tym, że w trakcie pandemii z systemu edukacji w Polsce wypadło około 6 tysięcy dzieci. To są dzieciaki, które nie włączyły się do nauczania online, ponieważ w ich domach nie było ku temu możliwości. I to nie znaczy, że nie było w nich komputera, ale to może znaczyć, że trzeba było się opiekować rodzeństwem, rodzicem, albo pójść do pracy, albo po prostu ogarnąć to, co w tym domu się dzieje. Więc bardzo ważne jest myśleć o szkole jako o przestrzeni, która ma bardzo wiele do zaoferowania. Czyli nie tylko wchodzimy na zajęcia, na lekcje, odbębniamy i wychodzimy, ale tworzymy przestrzeń, w której możemy się czuć bezpiecznie i która może być wspierająca, bo często jest tak, że jak porozmawiamy z ludźmi, którzy doświadczyli jakiś traum w życiu, to wystarczyło, że był jeden uważny nauczyciel, jedna osoba właśnie w przestrzeni szkoły, która dostrzegła, że coś się dzieje i była oparciem, była pomocą, była obecna i ci ludzie doświadczeni trudnymi sytuacjami wychodzili na ludzi. I to w przestrzeniach szkoły jest bardzo ważne i to jest przerażające w sytuacji edukacji zdalnej, że na to tej przestrzeni nie ma. I bardzo bym chciała, żeby to wybrzmiało, bo to jest bardzo ważny element szkoły. Szkoła jako miejsce, które nie tylko wlewa nam przez uszy oliwę pełną informacji, tylko właśnie szkoła jako miejsce, które się nami opiekuje. Idąc dalej pojęciem, czym ta szkoła jest, w coraz większej ilości krajów na świecie dochodzi się do wniosku, że szkoła poza godzinami edukacji powinna być też lokalnym ośrodkiem kultury czy sportu. Wiemy już o tym, że koncepcja 15-minutowych miast wymyślona dla miasta Paryż jest coraz szerzej przyjmowana na świecie i że większość z nas chciałaby żyć w takich dzielnicach i w takich przestrzeniach miejskich, które w odległości tego kwadransu oferują nam dostęp do hali sportowej, do jakichś miejsc kreatywnych, jak choćby pracownia ceramiki czy fotografii, czy do miejsc, sal, które można wynająć na różnego rodzaju warsztaty. I coraz częściej też tak myśli się o przestrzeniach szkolnych, żeby po godzinach zajęć dydaktycznych te szkoły mogły na siebie zarabiać, mogły być lepiej wyposażone, ciekawiej wyposażone. Podchodzi się do nich jako do przestrzeni wielozadaniowych i to jest coś, co na pewno jest bardzo warte zwrócenia uwagi. Miałam przyjemność chyba 2 tygodnie temu być we Wrocławiu na konferencji poświęconej przestrzeniom szkoły i ja wam link do tej konferencji podrzucę, bo tam poza moim wykładem były 2 bardzo ciekawe panele i tam założycielka Fundacji Szkoła z Klasą też mówiła o najciekawszych realizacjach szkół w Polsce. Pani Alicja stworzyła też wytyczne dla szkół w Warszawie. Jak powinny wyglądać, co powinny zawierać przestrzenie szkolne dla województwa mazowieckiego. Taka publikacja na pewno jest dostępna w urzędzie. I to jest super ciekawa kwestia, bo ona też wyznacza ramy do tego, co szkoły powinny robić, żeby ludziom w nich było lepiej. I na co na pewno warto zwrócić uwagę? Na to mi też zwrócili uwagę nauczyciele czy pracownicy kuratorium, z którymi właśnie we Wrocławiu rozmawiałam. a mianowicie to, jak te szkoły wykańczamy, ponieważ szkoły się remontuje, sale bardzo często też są robione taką pracą społeczną, rodzice remontują pojedyncze sale albo wyposażają sale, kiedy ich dzieci się uczą w danej placówce. I jest takie przekonanie rodziców, że szkoła powinna być nieprawdopodobnie kolorowym miejscem. I bardzo często, jak nauczyciele zwracają uwagę, że może jednak to nie jest najlepszy pomysł, to rodzice mówią, ale przecież tu nie może być tak nudno. Szczególnie dotyczy to przestrzeni dla młodszych dzieci. No więc, drodzy rodzice, nasze najmłodsze latorośle mają to do siebie, że są uber przebodźcowane. Wychowane w ręku z telefonami, tabletami, bardzo kolorowymi zabawkami, otoczone ogromną ilością bodźców, bardzo często mają problemy ze skupieniem. Jeżeli do tego wszystkiego dorzucimy super kolorowe sale, wykończone w bardzo jaskrawych kolorach, to mamy 300% pewność, że te problemy ze skupieniem będą eskalować. Zresztą rozmawiałam z jednym z rodziców, którzy powiedzieli, że poszli na pierwsze zebranie w nowej szkole swojego dziecka i weszli do mega niebieskiej sali, gdzie były niebieskie krzesełka, niebieskie zasłonki, niebieskie ściany i niebieskie materace. I się okazało, że oni sami nie byli w stanie tam wysiedzieć. I zdali sobie sprawę pod tym, hola, jeżeli ja nie mogę tu wysiedzieć, to jak ma tu wysiedzieć kilkulatek, dla którego te bodźce są jeszcze silniejsze. Więc ta koncepcja powrotu w materiałach do natury, wyciągania gamy kolorystycznej z otoczenia i wyciszania przestrzeni do skupienia, do edukacji jest podstawowym trendem i powinna być podstawowym założeniem w projektowaniu nowych przestrzeni, czy restaurowaniu, odnawianiu nowych przestrzeni dydaktycznych. Teraz tak, jeżeli chcemy mieć gdzieś kolor, to wyrzućmy go na korytarz, bo w salach dzieciaki powinny móc się skupić. Ale korytarz jest miejscem rozładowania energii. Tam się biega, tam się skacze, wszyscy to robiliśmy. Ja wiem, że teraz są takie pomysły, żeby dzieciaki chodziły cichutko na palcach, a najlepiej nawet nie oddychały, ale domeną bycia dzieckiem jest zabawa. I ktoś ostatnio fajnie zwrócił uwagę na to, że gdyby zrobić takie miejsce, gdzie dzieciaki biegają do drugiej strony korytarza, wyłożyć materacami, to byłoby zdecydowanie mniej guzów. I to jest bardzo słuszna koncepcja, w sensie znajdujmy miejsca, gdzie dzieci mogą się wyszaleć, bo te niewyszalane dzieci to są takie dzieci na zaciśniętej przeponie, które potem cały czas bardzo się starają nie okazywać swoich emocji, a to zupełnie nie o to chodzi. Wyskakanie, wykrzyczenie, wybieganie jest o tym, żeby przepalić kortyzol i żeby móc zdrowo regulować swoje emocje. I do tego służą korytarze i zawsze tak było w naszym dzieciństwie i w naszej młodości też tak było. W tysiąclatkach na przykład są bardzo fajne, szerokie parapety i byłoby idealnie, gdyby można było na nich siedzieć. I ja wiem, że one są wykonane w większości z lastriko, ale uszycie miękkich poduch, na których można by było nie złapać przysłowiowego wilka, ale siedzieć w świetle dnia dziennego, to byłoby nieprawdopodobnie ważne. Tak samo jak my dorośli, tak samo dzieci i młodzież potrzebują kontaktu ze światłem słonecznym. I szczególnie u nastolatków ten rytm dobowy jest zaburzony, tam codziennie wybucha po prostu wulkan hormonalny. Oni i tak mają przesunięty rytm dobowy w większości o 2 godziny. I to, że nie wstają rano, nie wynika z ich złośliwości, tylko wynika z tego, co się dzieje w ich organizmie. I podlinkuję Wam TEDx Magdy Komsty o nocnych markach i o tym, dlaczego tak jest. I fajnie by było, gdyby, jeżeli słyszą mnie jacyś dyrektorzy placówek, podejrzewam, że w tym wypadku niestety prywatnych, bo tam jest łatwiej pewne rzeczy przeformatować, to nastolatki powinny chodzić do szkoły na 9, a nawet na 10, bo wtedy są w stanie się skupić na tym, co się do nich mówi. I na tym są gigantyczne badania, głównie robione w Stanach, i to pokazuje, że naprawdę efekty egzaminów końcowych są zdecydowanie lepsze. No ale wracając do światła dziennego, to, że chcemy siedzieć na parapetach albo chcemy wyjść, jak jest ciepło na zewnątrz i wystawić przysłowiowy ryjek do słońca, jest zupełnie naturalne. Szczególnie, że w szkołach spędzamy bardzo dużo czasu i tego światła dziennego nam po prostu brakuje. Zresztą mamy odruch, jak w ciemne dni, zapalania światła sztucznego, mieszania tych dwóch świateł, co nie zawsze jest dobre. Więc bardzo zachęcam do tego, żeby młodzieży, dzieciom i młodzieży pozwalać siedzieć na parapetach, przebywać w świetle słonecznym i jak tylko można. I wiem, że to jest domena wszystkich szkół i przedszkoli leśnych, wyrzucać dzieci na zewnątrz. Wszystkie lekcje które mogą być prowadzone na otwartym powietrzu, są absolutnie wskazane, ponieważ maksymalna długość uwagi, którą jesteśmy w stanie utrzymać, to 45 minut u dorosłego człowieka przed ekranem, czy na tablicy, a czym młodszy, tym ten czas jest krótszy. Więc wszędzie tam, gdzie jesteśmy w stanie robić rzeczy w ruchu, robić rzeczy na świeżym powietrzu, one zawsze wyjdą nam na zdrowie. I jak spojrzymy na fiński towar eksportowy, czyli ich system edukacji, czy na norweski sposób szkolnictwa, to zobaczymy, że ich wysokie osiągnięcia na arenach międzynarodowych wynikają też z tego, że te dzieciaki mają bardzo urozmaicony sposób uczenia i w porównaniu z polskimi uczniami spędzają radykalnie więcej czasu na zewnątrz i naprawdę wszystko, czego mogą, przez biologię, geografię, naukę o glebach, o morzach, o prądach, matematykę, można zrobić dużo ciekawiej, wychodząc z sal szkolnych. I wiem, że to jest trudne, bo wymaga zmiany sposobu myślenia. I wiem, że bardzo wielu nauczycieli jest i tak bardzo zmęczonych tym, co się dzieje przez ostatnie 2 lata. Ale z mojego punktu widzenia relacji człowieka i przestrzeni jest to podstawowe działanie. Następnym bardzo ważnym i takim traumatycznym elementem wyposażenia szkoły są dzwonki. Sama znam ludzi, którym do tej pory śnią się dzwonki i że się oczywiście spóźniają na jakąś lekcję, najczęściej do jakiejś podłej matematyczki, fizyczki albo chemiczki, albo ratuje ich przy staniu przed tablicą właśnie dzwonek na przerwę, albo oblewają maturę z matematyki. No wszystkie te rzeczy takie, jak fajnie było w szkole i jak ten dzwonek albo nas do czegoś przymuszał, bo coś zaczynał, albo nas od czegoś wyzwalał, bo urywał jakąś torturę dziejącą się w klasie. Ton dzwonka jest torturą. To, jaki jest głośny i jak działa na nasz system nerwowy, no nie jest najlepsze, co powoduje, że są szkoły, w których po prostu wprowadza się umowę. Proszę Państwa, to jest zegar, wszyscy mamy zegarki na rękach, umawiamy się, że za 45 minut kończymy zajęcia, zaczynamy przerwę, przerwa trwa 15 minut i zakładając, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni, znamy zegarek, to za 15 minut wracamy do sali. I na studiach to się udaje. I jestem przekonana, bo są takie szkoły, w których na wcześniejszych etapach, również w podstawówkach, umowa na to, żeby nie było dzwonków, tylko właśnie na to, że posługujemy się percepcją czasu, którą mamy, wszyscy mamy ten zmysł, mówiłam o tym na początku podcastu, zaczyna działać. To też daje młodym ludziom poczucie odpowiedzialności. Żyjemy w takich śmiesznych czasach, że tak jak moje pokolenie 30-parolatków wracało z kluczem na szyi do domu, odgrzewało sobie obiad, musiało ogarnąć rodzeństwo, wynosiło śmieci i miało naprawdę całkiem sporo obowiązków, tak coraz częściej coraz młodsze pokolenia tych obowiązków nie mają albo mają je sformatowane inaczej. Co powoduje, że też dość późno uczą się tego, czym jest odpowiedzialność, bo za wiele rzeczy są wyręczane. Ja to nazywam, tak jak Marta Niedźwiecka kiedyś przytoczyła się w podcaście, zjawiskiem folii bąbelkowej. I rzeczywiście trochę tak jest, a jak zaczniemy od małych, młodych ludzi wymagać właśnie takiej odpowiedzialności, operowania czasem, odpowiedzialności, że coś mają na coś wpływ, że możemy razem podjąć jakąś decyzję i ona będzie wiążąca, to radykalnie zmienia zaangażowanie młodych ludzi w to, co się dzieje i jestem przekonana, że te dzieciaki na te zajęcia będą docierać i że ta przestrzeń szkolna będzie po prostu sympatyczniejsza.
Bezpiecznie.
Bardzo ważnym miejscem w przestrzeni szkoły w obecnych czasach jest biblioteka. Biblioteka nie jest tylko taka uber ważna, bo są w niej książki, bo oczywiście e-booki, audiobooki i ogólny dostęp do wiedzy, do przeczytania jest gigantyczny, ale dlatego, że jest to przestrzeń w szkole, w której jest cicho. Ponieważ bardzo wielu z nas i również bardzo młodych ludzi ma zaburzenia snu, to dużo dzieciaków chodzi do biblioteki się zdrzemnąć i odpocząć od bodźców. To jest gigantyczny potencjał tych przestrzeni, żeby właśnie tworzyć w nich miejsca, pufy, leżanki, poduchy, gdzie można w tej długiej przerwie śniadaniowej albo po lekcjach przed zajęciami dodatkowymi móc odpocząć. To nie jest tak, że młodzi ludzie mają niewyczerpany zasób prądu. Oczywiście zdarzają się przypadki, które można by było podłączyć jako generatory i zasilałyby cały dom, ale w większości wypadków wszyscy mamy swoje limity. I nauka i bycie nastolatkiem jest już wystarczająco wymagające, a te przestrzenie głośne z bardzo ostrym oświetleniem, bardzo inwazyjne, powodują, że my szukamy miejsc, gdzie możemy odpocząć. I właśnie biblioteka coraz częściej takim miejscem się staje i są już szkoły, które inwestują w to, żeby takie pokoje, czy wnęki, czy zakątki ciszy, relaksu i właśnie drzemek stworzyć. No bo tak jak tworzymy naprumy w biurowcach, żeby rodzice tych dzieci, czy dorośli w ogóle mogli strzelić powernapa po lunchu, tego samego mogą potrzebować młodzi ludzie i to naprawdę jest super okej. Okay.
Bezpiecznik.
Odnośnie jeszcze dźwięków, bardzo prostym motywem do złagodzenia efektów echa w przestrzeni jest zastosowanie paneli akustycznych. I tak naprawdę jest to na tyle prosta technologia, że w starszych klasach w ramach zajęć ZPT, ja wiem, ktoś mi powiedział, że już ich nie ma, ale w ogólnie zajęć plastyczno-technicznych, można by było takie panele po prostu zrobić samodzielnie, w sensie, żeby uczniowie sobie takie panele zrobili, bo podwieszenie pod sufitem czy postawienie ścianek z filcu powoduje radykalne poprawienie jakości dźwięku, co też powoduje, że te przestrzenie przestają być tak bardzo męczące. I myślę, że to jest jeden z ważniejszych wątków przestrzeni szkolnej. To, żeby ona nas nie męczyła. Oczywiście samo uczenie jest ciężką pracą, to już powiedziałam, ale żebyśmy sobie zdawali sprawę z tego, że ta przestrzeń może być też budująca. I tak jak obserwuję nowe projekty uniwersytetów, nawet w naszym nadwiślańskim kraju, to rzeczywiście te wszystkie rzeczy są już wprowadzane w życie, a dużo gorzej nam idzie właśnie zaopiekowanie się tymi przestrzeniami dla młodszych użytkowników. Mamy bardzo dużo wyobrażeń na temat dzieci, przekładamy też własne kalki, że jeżeli myśmy mieli jakieś niedobory, niedostatki, zabawki za wschodniej albo zachodniej granicy i ogólnie marzenia nigdy nie spełnione o klockach Lego albo lalce Barbie, to przekładamy je potem na nowe, młode pokolenie, które tak naprawdę ma już zupełnie inne potrzeby, no bo nikt z nas, szanowni 30+, nie wychowywał się z tabletem w ręku i nie był na stałe podpięty do sieci. Ci ludzie mają zupełnie inne bodźce, inne oczekiwania społeczne i też już na starcie są po prostu przebodźcowani. Więc róbmy wszystko, żeby te przestrzenie szkolne wyciszać, żeby robić je miejscami przyjaznymi, miejscami otwartymi na sport. I naprawdę, jeżeli widzicie, że wasze dzieciaki wywijają się od WF-u, to warto wiedzieć czemu. Bo może jest to kwestia wstydu, może jest kwestia tego, że naprawdę w szkołach w tej chwili jest ogromna ilość hejtu i ogromna ilość problemów z akceptacją. I filtry na Instagramach i innych TikTokach naprawdę zrobiły dużą krzywdę młodym ludziom i my możemy tego nie rozumieć, ale to wpływa na ich poczucie własnej wartości. Więc zachęcajcie do ruchu, nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie i w tym Skandynawowie są świetni i naprawdę tu warto na nich rzucić okiem. Więc starajmy się jak najwięcej zajęć robić na zewnątrz, bo ilość rodzin w Polsce, która decyduje się na homeschooling, pokazuje, jak bardzo często ci świadomi rodzice, oczywiście jeżeli tylko mają ku temu zasoby, decydują się jednak zrobić tą szkołę inaczej, zrobić ją tym swoim dzieciom na własną modłę, na swój punkt widzenia i są w stanie przekazać ten materiał szkolny, szczególnie na podstawie podstawówek. To pokazuje, że mamy dużo do zrobienia, żeby te dzieciaki chciały do tych szkół chodzić, żeby te szkoły były dla nich ostoją, były dla nich miejscem spotkań, rozwoju, ale nie tylko wyśrubowanym wyścigiem szczurów, bo to zupełnie nie o tym i nie chodzi o to, żeby mieć po szkole chiński, japoński, pianino, piłkę nożną, kaligrafię, ceramikę i fotografię. Ja jeszcze kółko mojego chemika, bo dobrze rokuję, bo dobrze liczę i lubię eksperymenty, tylko żeby to był czas, kiedy nawet możemy się ponudzić i podłubać w nosie, bo jestem przekonana, że większość 30-latków naprawdę wisiała na trzepakach, dłubała w nosie, jadła papierówki spadające z drzew, piła wodę z hydrantu i wyrośliśmy na ludzi. Więc zachęcam do tego, żeby też tworzyć się dzieciakom takie przestrzenie, które pozwalają czuć się wolnymi, a czasami czuć właśnie się odpowiedzialnymi na przykład za czas.
Bezpiecznie.
Fajne przykłady szkół, wnętrz szkół i przykłady przestrzeni od społecznych i do społecznych wrzucę oczywiście na social media, czyli pojawi się to na Instagramie. Oczywiście podlinkuję też link do konferencji, bo wiem, że ona została nagrana i upubliczniona. Jestem bardzo ciekawa, jakie wy macie przez wspomnienia ze szkoły. te oficjalne i te nieoficjalne też chętnie przyjmę. I życzę Wam cudownych, najlepszych 2 tygodni do następnego odcinka. Wchodzimy w grudzień, zaczyna się robić świątecznie, ale żeby nie było za miło, chociaż ja zawsze twierdziłam, że wesołych świąt to oksymoron, żeby nie było za miło, następny odcinek będzie o przestrzeni szpitali. Więc życzę wam dobrych 2 tygodni i do usłyszenia. A wszystkim tym, którzy lubią ten podcast, bardzo dziękuję, że się dzielicie, bo to jest bardzo wspierające. A jeżeli macie ochotę sypnąć złotem, to zapraszam na Patronite'a. Tam można wesprzeć produkcję podcastu Bezpiecznik. Do usłyszenia.
Jo, Jurga. Bezpiecznik.